Mówiliśmy poprzednio o sławie Salomona, o jego mądrości i bogactwie. Jego rządy były złotym okresem w historii Izraela. Niestety, Salomon nie był wierny Bogu do końca swoich dni. Gdy czytaliśmy Księgi Królewskie, mówiliśmy szczegółowo o jego niewierności i upadku. Księgi Kronik nie wspominają wprost o tych smutnych chwilach w życiu Salomona. Jak wiemy, Księgi Kronik koncentrują się na tych wydarzeniach, które miały decydujące znaczenie dla wypełnienia się Bożego planu zbawienia. Ale pośrednio druga księga Kronik sygnalizuje nadużycia Salomona. W 9 rozdziale drugiej księgi Kronik, począwszy od wiersza 17, czytamy: Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem. Tron miał 6 stopni i podnóżek ze złota oraz poręcze po obu stronach, a przy poręczach stały 2 lwy. Na 6 stopniach stało tam po obu stronach 12 lwów. Czegoś takiego nie uczyniono w żadnym królestwie. Wszystkie też naczynia, z których pił król Salomon, były złote. Również szczerozłote były wszelkie naczynia domu lasu Libanu. Nie było srebra. Nie ceniono go w czasach Salomona. Król bowiem posiadał okręty, które ze sługami Hirama pływały do Tarszisz. Co 3 lata przybywały okręty z Tarszisz, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową oraz małpy i pawie. Luksus i zbytek. Tak moglibyśmy określić wyposażenie pałacu Salomona. Złote naczynia, złoty tron, swoiste zoo, małpy do zabawiania gości, egzotyczne ptaki, pawie do dekoracji pięknych wnętrz, tron z kości słoniowej pokryty złotem. Czujemy w tym przesadę, niepotrzebny przepych. Niestety Salomon nie znał umiaru. Gromadził coraz więcej złota i innych bogactw. Miał też coraz więcej żon i nałożnic. To nie było zgodne z Bożymi planami. Wręcz przeciwnie. Pamiętamy, że już Mojżesz przekazywał proroczo słowa Pana, że przyszłym królom Izraela nie wolno będzie mnożyć bogactw, złota, koni, żon. A Salomon we wszystkich tych dziedzinach, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, poszedł na całość. O odwiedzających go gościach czytamy: Każdy z nich składał corocznie swój dar, naczynia srebrne i naczynia złote, szaty czy też zbroje lub wonności, konie albo muły. Miał więc Salomon 4000 przegród dla koni i rydwanów oraz 12000 jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie. Panował on wówczas nad wszystkimi królami od rzeki aż do ziemi filistyńskiej i aż do granicy Egiptu. Srebra zaś król złożył w Jerozolimie tyle, ile kamieni, a cedrów, ile sykomor na szefeli. Przywożono też dla Salomona konie z Musri i ze wszystkich krajów. Salomon sprowadzał konie nawet z Afryki i Azji. Wszedł na rynek handlu końmi, tak jak na rynek złota i srebra. Niestety to wszystko, plus jego niepohamowana skłonność do mnożenia żon i nałożnic, doprowadziło do jego upadku. Nie mógł już dalej być Bożym świadkiem, Bożym ambasadorem. Patrząc na upadek Salomona, postawmy sobie szczere pytanie. Co nam przeszkadza w świadczeniu innym o Bogu? Co przeszkadza nam w życiu z Bogiem na co dzień? Zamiłowanie do bogactwa? Pragnienie posiadania złota, czyli dóbr materialnych, pieniędzy, luksusu, a może chęć posiadania strojów, bycia pięknymi jak paw? Tak wiele środków przeznacza się dzisiaj na zapewnienie atrakcyjnego wyglądu, na zewnętrzne piękno. Drogi przyjacielu, jesteśmy powołani, by wskazywać innym Boga. Nie wiążmy swojego serca z bogactwem, z pieniądzem. Dbajmy o duchowe skarby. Miejmy w sercu Chrystusa. Tak wielu ludzi dzisiaj spragnionych jest miłości. Całe społeczeństwa, narody odczuwają dramatyczny brak miłości. Brakuje serc, które by kochały. Bóg może i pragnie przekształcić nasze serca. Jego miłość rodzi miłość. W ostatnim wierszu 9 rozdziału 2 Księgi Kronik czytamy: Spoczął Salomon przy swoich przodkach i pochowano go w mieście Dawida, jego ojca. Bardzo krótki jest ten opis ostatnich chwil Salomona. Zmarł i został pochowany. Umarł w niesławie, a otrzymał od Boga tak wiele. Gdy jako młody człowiek został królem Izraela, Bóg mu się objawił i rzekł: proś o to, co mam ci dać. Salomon poprosił o mądrość i Bóg dał mu ją, a ponadto obdarował go bogactwem i sławą. Salomon zasłynął jako najmędrszy przywódca w historii Izraela i świata, a jego królestwo charakteryzowały bogactwo, pomyślność i pokój. Jednak Salomon nie okazał się wierny Bogu. Jeśli cokolwiek innego lub ktokolwiek inny niż Bóg zajmuje w naszym sercu ważniejsze miejsce, przestajemy być wobec Pana szczerzy. Biblia uczy, że gdzie skarb, tam jest i nasze serce. To, co jest dla nas ważne, tym żyjemy i to staje się naszym skarbem. Na tym nam zależy. Temu poświęcamy nasze siły, zdolności. Jeśli tak stało się w przypadku tak mądrego człowieka jak Salomon, stanie się tak z każdym. Tak zresztą mówi Biblia. Tak mówi Bóg. A Jego słowa są zawsze prawdą. Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Grzech działa jak lawina. Gdy popełnimy jakieś drobne, jak nam się zdaje, zło, dużo łatwiej jest nam popełnić coraz większe wykroczenia. I tak stopniowo staczamy się w bagno grzechu. Na przykład wystarczy zabrać coś drobnego z miejsca pracy albo ze sklepu, a potem łatwo już przychodzi nam ukraść coś poważniejszego. Podobnie jest z małymi i wielkimi kłamstwami. Podobnie dzieje się też w dziedzinie moralności, seksu, pieniądza, polityki. Początek nieraz jest drobnym wykroczeniem, niewielkim kłamstwem, drobnym oszustwem, kradzieżą czy flirtem, a potem następują wykroczenia coraz poważniejsze, coraz mocniej nas wciągają i angażują nasze uczucia, myśli i wolę. Salomon staczał się stopniowo, przywiązał się coraz mocniej do bogactwa, do przepychu, do wielkiej liczby pięknych kobiet, które pozostawały do jego dyspozycji, tak aż stoczył się na samo dno. Zaczął uprawiać pogańskie kulty, zaczął czcić pogańskich bożków swoich żon. To musiało skończyć się tragicznie dla Salomona i dla jego królestwa. Salomon w jaskrawy sposób przekroczył Boże polecenia i Bóg rozgniewał się na Salomona. Izraelowi za dni Salomona dane były pokój, pomyślność, bezpieczeństwo, ale z powodu odstępstwa Salomona, u schyłku jego rządów, rozpoczyna się czas niepokoju, zamętu i wojen. Salomon rządził Izraelem przez 40 lat. Potem królestwo Izrael rozpadnie się na dwie części. O śmierci Salomona Biblia pisze bardzo krótko. Umarł w niesławie, został pochowany. Człowiek, który miał tak wielkie możliwości, tak wielkie szanse dane mu przez Boga, zawiódł. Rządy w Izraelu obejmie po nim Rehabeam, jego syn, ale wkrótce utraci 10 pokoleń i królestwo Izraela zostanie rozdwojone. Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bogiem przebaczającym, ale nie toleruje grzechu. Bóg kocha grzesznika, ale grzechu nienawidzi. Gdy widzi szczere, bolejące nad swoim upadkiem serce, jak serce Dawida, przebacza i oczyszcza. Jednak gdy widzi serce nieposłuszne, krnąbrne, jak serce Salomona, wymierza karę, która ma tragiczne konsekwencje. Prośmy, tak jak Dawid, o przebaczenie, o oczyszczenie za nasze grzechy, za nasze wykroczenia, za naszą pychę, nasz egoizm, za nasze zamiłowanie do spraw materialnych, do pieniądza, sławy. Nie pozwólmy, by nasze serce zwróciło się ku współczesnym bożkom, zamiast przylgnąć do żywego Boga, Pana nieba i ziemi. Módlmy się, podobnie jak Dawid: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, ducha prawego odnów we mnie. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i przywróć mi radość z wybawienia Twego. Taką modlitwę powinniśmy zmawiać zawsze, gdy zgrzeszymy przeciwko Bogu i pragniemy, by On nas oczyścił. Nikt z nas nie jest nieomylny, doskonały. Potrzebujemy Bożego, uświęcającego, oczyszczającego dotknięcia. Potrzebujemy usprawiedliwienia i zbawienia, które dać nam może jedynie Syn Boży, Jezus Chrystus. 9 rozdział 2 Księgi Kronik kończy się informacją, że Salomon królował w Jerozolimie przez 40 lat i że po śmierci pochowano go w mieście Dawida, a w jego miejsce królem został jego syn Rehabeam. 10 rozdział 2 Kronik opisuje dalsze dzieje Izraela pod rządami Rehabeama. Za jego panowania Izrael rozpadł się na 2 państwa, na Królestwo Północne i Południowe. Dlaczego doszło do rozbicia tak silnego i dobrze zorganizowanego królestwa, jak Królestwo Izraela pod rządami Salomona? Mówiliśmy już o tym. Dzisiaj przypomnijmy, że była to konsekwencja nieposłuszeństwa i odstępstwa Salomona. Pod koniec życia czcił on pogańskich bożków. Rozgniewany na Salomona Pan postanowił odebrać mu 10 pokoleń izraelskich. Zapowiedział to przez proroka Achiasza. Achiasz wyjawił, że Bóg odda owych 10 pokoleń w ręce Jeroboama, byłego sługi Salomona. Jeroboam zbiegł do Egiptu, by schronić się przed Salomonem i czekać na dogodny moment, by przejąć władzę. Prorok Achiasz zapowiedział, że ze względu na Dawida Bóg nie odbierze władzy królewskiej Salomonowi za jego życia, lecz że rozbicie królestwa nastąpi w trakcie sprawowania rządów przez jego syna, Rehabeama. I tak się rzeczywiście stało. Na tronie Izraela zasiadł syn Salomona, Rehabeam, ale wkrótce spod jego władzy wymknęło się 10 pokoleń izraelskich, na których czele stanął Jeroboam. Okoliczności, w jakich to nastąpiło, opisują początkowe wiersze 10 rozdziału 2 Księgi Kronik. Czytamy tu: Rehabeam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, a przebywał on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem i wrócił z Egiptu. Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam i cały Izrael, wtedy przemówili do Rehabeama tymi słowami: Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie u twego ojca i w tym ciężkim jarzmie, które nas włożył, a my ci za to będziemy służyć. Na to im odpowiedział: Idźcie na 3 dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem. Wobec tego lud rozszedł się. Jak pamiętamy, Salomon prowadził wiele prac publicznych, budował ogromne budowle, urządzał je z rozmachem i przepychem. To pociągało za sobą wielkie koszty, co powodowało, że musiał obkładać społeczeństwo wysokimi podatkami. Po śmierci Salomona Izraelici poprosili jego syna, Rehabeama, żeby obniżył podatki, które były dla nich ciężarem. Gdyby Rehabeam to uczynił, zyskałby popularność i poparcie wielu ludzi. Myślę, że łatwo jest nam dzisiaj sobie to wyobrazić, kiedy jesteśmy obciążeni wysokimi podatkami. Gdyby współcześnie ktoś z przywódców doprowadził do zdecydowanego obniżenia podatków, zyskałby sympatię i poparcie większości społeczeństwa. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W przypadku Rehabeama było to jak najbardziej możliwe, bo państwo Izrael znajdowało się wtedy w stanie rozkwitu. Rehabeam mógł obniżyć podatki. Niestety podjął inną decyzję. Najpierw młody Rehabeam postanowił zasięgnąć rady starszych. Czytamy: A król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca Salomona za jego życia, mówiąc: Jak mi doradzacie odpowiedzieć temu ludowi? Oni zaś tak do niego przemówili: Jeśli będziesz dla tego ludu dobry i okażesz im życzliwość, a przemówisz do nich łagodnymi słowami, to będą ci sługami przez całe życie. Rehabeam jednak nie usłuchał mądrych starszych doradców. Czytamy dalej: Ale on nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi, natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrośli i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich: Co wy radzicie, jak odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami: ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas Twój Ojciec? Młodzieńcy, którzy razem z Nim wzrośli, przemówili do Niego tak: temu ludowi, który przemawiał do Ciebie, mówiąc: Twój Ojciec obciążył nas jarzmem, Ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie, odpowiesz: mój mały palec jest grubszy niż biodra mego Ojca, gdyż dotąd mój Ojciec nałożył na Was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do Waszego jarzma. Mój Ojciec karcił Was biczami, ja zaś będę Was karcił biczami z kolców. Rada młodych przyjaciół Rehabeama była niemądra i okrutna, ale niestety bardziej spodobała się młodemu królowi. Dalej czytamy: trzeciego dnia, tak jak powiedział król w słowach wróćcie do mnie trzeciego dnia, przyszedł Jeroboam i cały lud do Rehabeama. A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą dawali starsi. Przemówił do nich tak: mój Ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój Ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. Król więc nie wysłuchał ludu, gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Bożej, aby Pan spełnił swą groźbę, którą wypowiedział przez Achiasza z Shilo do Jeroboama, syna Nebata. Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy lud tak odrzekł królowi: cóż za wspólny dział mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego. Do swoich namiotów, o Izraelu. Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu. I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów. W taki to sposób doszło do buntu Izraelitów przeciw młodemu królowi. Wierni potomkowi Dawida i Salomona pozostali tylko mieszkańcy Judy. Czytamy dalej: a Rehabeam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Rehabeam wysłał Hadorama, który był przełożonym robotników pracujących przymusowo, Izraelici ukamienowali go, tak iż umarł. Wobec tego król Rehabeam pospieszył się, aby wsiąść na Rydwan i uciec do Jerozolimy. Wysłany przez Rehabeama nadzorca, odpowiedzialny m.in. za ściąganie podatków, został ukamienowany przez lud. Wtedy Rehabeam w pośpiechu uciekł do Jerozolimy. Władza Rehabeama została ograniczona jedynie do Jerozolimy i Judei. W końcowym wierszu 10 rozdziału 2 Kronik czytamy: tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida aż po dzień dzisiejszy. Rozłam królestwa stał się faktem. Izraelici odmówili posłuszeństwa królowi z linii Dawida i ten stan trwał aż do czasu, w którym pisana była pierwsza i druga księga królewska i kronik. Stąd słowa aż po dziś dzień. Bunt 10 północnych plemion Izraela przeciw domowi Dawida trwał bardzo długo, kilkaset lat, aż państwo izraelskie przestało istnieć. Dopiero po powrocie z niewoli babilońskiej lud Boży znowu się zjednoczył. Niemądra decyzja Rehabeama, by nie wysłuchać prośby ludu, umożliwiła Jeroboamowi objęcie władzy nad 10 plemionami izraelskimi i ustanowienie Królestwa Północnego. Oto jak opowiada o tym 11 rozdział 2 Księgi Kronik. Rehabeam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał pokolenie Judy i Beniamina, to jest 180 tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Rehabeamowi. 10 plemion północnych obwołało królem Jeroboama, natomiast wierny synowi Salomona Rehabeamowi pozostały plemiona Judy i Beniamina, zamieszkujące południe kraju. Taka sytuacja prowadziła wprost do wojny domowej. Rehabeam zmobilizował plemię Judy i Beniamina i zgromadził 180 tysięcy wojowników, by wyruszyć na północ. Jednak Bóg nie dopuścił do bratobójczej wojny. Czytamy dalej: wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego. Powiedz królowi judzkiemu, Rehabeamowi, synowi Salomona i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie: tak mówi Pan, nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi. niech każdy wróci do swego domu, bo przeze mnie zostało zrządzone to, co się stało. Posłuchali rozkazu Pana i zawrócili z drogi przeciw Jeroboamowi. Dzięki Bożej interwencji niebezpieczeństwo wojny domowej zostało zażegnane. Drogi przyjacielu, nieposłuszeństwo względem Boga jest czymś, co rujnuje życie jednostek i całych narodów. Jesteśmy powołani do tego, by żyć z Chrystusem i świadczyć o Nim innym. Nie odwracajmy się od Boga. Odwróćmy się raczej od wszystkiego, co nas od Boga odciąga. Pozwólmy się prowadzić Chrystusowi. Jedynie wtedy unikniemy katastrofy i trafimy do domu naszego niebiańskiego Ojca.